Dotknięcie nieznanego. Wybrane relacje z archiwum nieznanego świata w wersji dźwiękowej.
Gdy dogasała II wojna światowa, miałem 6 lat. Nikt nam wtedy nie chciał powiedzieć, że my, dzieciarnia, byliśmy psychicznymi inwalidami upiornej zabawy głupich dorosłych. Nasze chude i bose nogi niosły nas przez zgwałcony, rozwalony świat gdyńskich przedmieść. A szczenięce zabawy, mimo że pełne polotu, były zawsze szare i często brutalne. Kiedy znudziły nam się rowerowe kółka z jakąś tam popychaczką, zaczynaliśmy wojny, z kim tylko się dało. Podczas jednej z takich właśnie wojen jaskiniowców, kiedy miałem 7 lat, dostałem w twarz półcegłówką. Matka zauważyła, że pod lewym okiem na łuku jarzmowym mam dziwne zgrubienie, które okresowo obrzmiewa. Matczyny niepokój pchnął mnie w łapy znajomego chirurga stomatologa. Pobrano do badań cytologicznych próbkę tkanki kostnej. Wynik mówił, że jest to wykwit okostnej bez zmian nowotworowych, jednak bez gwarancji na przyszłość. W tamtych latach rak jeszcze nie siał spustoszenia, ale jego temat był już symbolem utajonej grozy. Po szeptanej naradzie rodzice ustalili, że trzeba szukać ratunku u znachora. Dowiedzieli się, że jest gdzieś ksiądz, który czyni cuda. Zostałem więc zawieziony do Leopoldowa koło Ryków. Tam, w majestacie wiary i pośród liturgicznych symboli, siedział na tronie czczony przez wszystkich ksiądz cudotwórca. Sala audiencyjna była pełna przerażonych ludzi z różnymi chorobami. Jako dziecko znalazłem się razem z matką w grupie kobiet. W tamtych czasach określenie cudotwórca i znachor nobilitowało, bo nikt jeszcze o bioenergoterapii nie słyszał. Ksiądz podtrzymał nade mną dłonie i powiedział: kobieto, lecz go, bo twój chłopak ma raka pod lewym okiem i na lewym kolanie, a ty masz początek raka wątroby. Przerażenie matki było pełne, a ja od niewiedzy miałem tylko głupi uśmiech. Była to już druga teza o raku, pochodząca od dwóch nieznających się ludzi. Przez rok oboje z matką spędzaliśmy długie, smutne godziny na wyznaczonych nam kuracjach. Dużym kłopotem dla matki było zdobywanie kości udowych 2-letnich wołów, które po spaleniu i zmieleniu piłem z gorącym mlekiem. Ponadto stosowaliśmy m.in. żółtka, miód i żywokost. Trudy terapii i rozpacz posiały niewiarę. Teraz z kolei ojciec powiódł mnie na wieś pod Lublinem. Mroźną nocą jechaliśmy bryczką do sławnego znachora. Po wielu godzinach tupania na zmrożonym śniegu tłum zafalował i ustawił się w karną kolejkę. To był bogaty gospodarz. Pośród piania, gęgania i muczenia zamyślona, ludzka kolejka popychała nas przed oblicze chłopa, cudotwórcy i znachora. Może nie dosłownie przed oblicze, bo on na mnie nawet nie spojrzał, a ja widziałem tylko jego polsko-chłopski profil. Trzymał dłonie na biurku i wpatrywał się wyczekująco w wiszący naprzeciw, koło okna, obraz Matki Boskiej. Po chwili beknął, jak po nazbyt tłustym śniadaniu. Jego doświadczeni pacjenci nazywali ten moment olśnieniem. I, ciągle na mnie nie patrząc, powiedział znowu: ty, chłopcze, masz raka pod lewym okiem i pod lewym kolanem. Ojciec pobladł i zmiękły mu nogi. Znachor zaś wyciągnął szufladę i nawyjmował z niej różnych karteluszków z numerami ziół, polecając zakupić je w jego aptece na lubelskim rynku. Od tamtych wydarzeń minęło pół wieku. Zatroskani rodzice pomarli, a ja żyję przez całe 50 lat. Myślę o tym, że być może żyję dzięki palonym kościom, kleikom z żywokostu i miodu, okładom z korzeni łopianu albo herbatce z młodych liści brzozy. A może uratowały mnie gorące kompresy z raka brzozy lub schuby? Jakiekolwiek losy były mi pisane, całe życie prześladuje mnie pytanie, dlaczego diagnozy wykształconego lekarza, zarozumiałego księdza i prostego chłopa były zbieżne lub zbliżone? Przecież ci jakże różni ludzie, oddaleni od siebie o setki kilometrów, mogli posługiwać się tylko odwiecznym psychointernetem. A może łączył ich umysły, zakodowany w podświadomości syndrom raka zabójcy? A może to jest tak jak z zapachem śmierci, wyczuwanej przez zwierzęta, naniesionej, a niewidocznej dla nich siekierze? A jednak zabolało mnie, gdy po paru latach czerwony propagandzista w radiu nazwał owego księdza szarlatanem. Janusz Materne, Gdynia.
W sierpniowym numerze Nieznanego Świata z 2000 roku, w dotknięciu nieznanego, w relacji zatytułowanej Moi szarlatani, przeczytałam wspomnienie o księdzu z Leopoldowa. Nie wiem, dlaczego pan Janusz Materne określa tego człowieka mianem zarozumiałego. Uważam to za krzywdzące, ale nie dlatego piszę. Przypomniał mi się pewien epizod związany z niezwykłym postępowaniem księdza z Leopoldowa w roli uzdrawiacza. Prawdę mówiąc, historia ta przydarzyła się nie mnie, lecz przyjaciółce mojej matki, pani Karczewskiej. Ja byłam wtedy dzieckiem i tylko przysłuchiwałam się z zapartym tchem jej opowieści. Otóż pani Karczewska pojechała z Warszawy do Leopoldowa z fotografią swojej matki, mocno wtedy już starszej i bardzo schorowanej pani. Zanim została przyjęta, musiała stać na podwórzu w długiej kolejce i widziała, jak ksiądz załatwia chorych czekających przed nią. W pewnej chwili zbliżył się do jakiejś eleganckiej damy i całkiem głośno, tak że wszyscy wokół to słyszeli, zaczął jej robić przykre uwagi. Patrzcie no tylko, taka elegantka, futro włożyła, wystrojona, a szyja brudna, wstyd! Przynieść mi tu zaraz stołek i miskę z wodą. Była zima. Mimo to po chwili ktoś wyniósł z domu stołek i postawił na nim miednicę z zimną wodą. Ksiądz kazał nieszczęsnej kobiecie zsunąć z ramion futro, nachylić się i na oczach całej kolejki myć szyję. Niewiasta była cała roztrzęsiona i tak zdenerwowana, że nawet nie umiała zaprotestować. Ledwo pochyliła się posłusznie nad miednicą, zwymiotowała solitera. Wtedy ksiądz natychmiast zmienił ton i zaczął ją delikatnie przepraszać, tłumacząc, że to jest cała jej choroba, by mu wybaczyła grubiaństwo, ale chciał jej od ręki pomóc. Myślę, że ten duchowny miał, jak to się mówi, rentgen w oczach. Natychmiast rozpoznawał schorzenia i jeśli tylko mógł, działał. Był bardzo dobrym człowiekiem i słyszałam, że wiele wycierpiał od władz komunistycznych za niesienie pomocy chorym. O ile wiem, w końcu zabroniono mu w ogóle tej działalności i przeniesiono z Leopoldowa w nieznane miejsce. Może ktoś z czytelników mógłby więcej powiedzieć o jego kolejach losu i niezwykłych zdolnościach. BF, Warszawa,